to chciałem ogłosić amnestię dla tych, co gadają w czasie śpiewania. Także jest amnestia. A tak już całkiem na początku, to mam do was pytanie. Wyobraźmy sobie konkurs, którego nagrodą jest możliwość wydrukowania swojego plakatu, który zostanie następnie rozmieszczony na billboardach w mieście. Możemy umieścić na tym plakacie, co chcemy. Gdybyś wygrał, czy wygrała taki konkurs, co byś na takim plakacie umieściła? Billboard, bardzo skuteczna forma przyciągania uwagi, również na środkach komunikacji miejskiej, na autobusach, do tego city lighty, czyli świecące tablice na przystankach, galeriach handlowych, patrzą na ciebie, kiedy przechodzisz. Megabordy, nawet do 300 metrów kwadratowych na budynkach, całe ściany. Gdybyś wygrał, czy wygrała taki konkurs, co byś umieścił? Co byście umieścili na billboardzie? Siebie? Swoje zdjęcie? A może słowa kocham cię, skierowane do jakiejś osoby? Motyw z paru filmów, I love you, skierowane do jednego z bohaterów. Dzisiaj o wydarzeniach, podczas których wprawdzie nie było billboardu, ale efekt był podobny. Ktoś postarał się, by uwaga ludzi została na coś zwrócona z dużym powodzeniem. Idziemy przez Ewangelię Jana, jesteśmy w 4 rozdziale. Jezus jest w podróży, przechodzi przez Samarię, siada przy studni. Uczniowie poszli kupić coś do jedzenia. Wtedy przychodzi pewna kobieta, Jezus z nią rozmawia. Podczas rozmowy Jezus ujawnia, że zna jej problemy, chociaż nigdy wcześniej się nie spotkali. Zna szczegóły z jej życia. Była osobą, która, można powiedzieć, rozpaczliwie szukała szczęścia. Szukała go przez związki z mężczyznami. Miała nadzieję, że kolejny związek okaże się sposobem na szczęście. Jej nadzieja musiała mocno osłabnąć, bo już 6 raz próbuje i wynik jak do tej pory marny. Dzisiaj patrzymy na kontynuację tej historii. Przeczytajmy pierwszą część naszego fragmentu, czyli 4:25 i dalej. Rzekła do niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Każdy człowiek ma jakieś przekonania, jakieś wyobrażenia o świecie, o Bogu. Ta kobieta też miała swoje wyobrażenia. Mówi: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. Oczekiwała na Mesjasza, jak Żydzi, chociaż nie była Żydówką, była Samarytanką, można powiedzieć na pół Żydówką. Jej profil co do wyobrażeń o Bogu jest właśnie taki. Oczekiwanie na coś dobrego od Boga, oczekiwanie na Mesjasza. Z tym Mesjaszem wiązała dosyć konkretne nadzieje. Zgodnie z jej wyobrażeniami ten Mesjasz objawi wszystko. Pomoże poznać prawdę. Po co była jej potrzebna prawda? Z kontekstu wynika, że nie chodziło raczej o rozstrzyganie filozoficznych kwestii, ale o najlepszy pomysł na życie. Jak żyć, by dogonić szczęście? Miała nadzieję, że gdyby tego Mesjasza spotkała, gdyby przyszedł, znajdzie w końcu szczęście. I właśnie wtedy, w tej rozmowie, usłyszała od Jezusa, jak jej problem zostanie rozwiązany. Jezus powiedział wcześniej, w poprzedzającym fragmencie, popatrzmy na wersy 13 i 14. W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. To niesamowite. Jej problem został rozwiązany, właśnie się dowiedziała. Jezus okazał się jej wyzwolicielem. Wracając do naszego głównego fragmentu, w pewnym momencie rozmowę przerywają uczniowie. Wtedy kobieta zostawia swój dzban, biegnie do miasta. Dlaczego tak się dziwnie zachowała, skoro pierwotnie przyszła w jednym celu, by zaopatrzyć się w wodę? Dlaczego zostawia dzban i biegnie do miasta? Gdzie jej się tak spieszy? Sama wyjaśnia to w słowach, które kierowała do ludzi w swoim miasteczku. Tak? Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłem. Czyż on nie jest Mesjaszem? W poprzednim fragmencie, tak, naszym. I widzimy na końcu efekt. Wielu ludzi z miasteczka przyszło do Jezusa. Dlaczego? Jaka wiadomość ich poruszyła w ten sposób? Co ta kobieta umieściła na swoim billboardzie, że wielu ludzi przyszło, by spotkać się z Jezusem? Umieściła na billboardzie, można mówiąc obrazowo, coś takiego. Możesz poznać prawdę, możesz poznać rozwiązanie swoich życiowych dylematów. Okazało się, że ludzie w jej miasteczku mieli tą samą potrzebę. Pragnienie poznania prawdy. Usłyszeli, że Jezus pomoże poznać prawdę i wielu przyszło do Niego. Przenieśmy tą sytuację w nasze czasy. Jak myślicie, co najbardziej pociągnęłoby ludzi do Chrystusa dzisiaj? Wymyślmy jakiś billboard. Może taka treść: wiara przenosi góry. Albo bardziej intrygująco: wiara przenosi góry, ale jakie? Albo: wiara przenosi góry, czy moje też? Czyli przeszkody mogą być usunięte przez wiarę w Chrystusa, ale czy moje też? Wystawiamy więc taki billboard na wszystkich billboardach, w mieście, na autobusach, przystankach, na megabordach. Wiara przenosi góry, czy moje też? I spodziewamy się, że mnóstwo ludzi z miasta przyjdzie. To co, drukujemy? Piotr pracuje w firmie reklamowej, zbierze zamówienia. Stop. Jeszcze nie drukujmy, wstrzymajmy się, przyjrzyjmy się całej historii nieco bliżej. Może jednak trzeba będzie wprowadzić jakieś zmiany, zanim wydrukujemy. Może coś pominęliśmy, co sprawiło, że ci ludzie przyszli. Przyjrzyjmy się jeszcze bliżej. Dlaczego ta kobieta chciała słuchać tego, co Jezus do niej mówił? Aha, bo był Mesjaszem. Ale czy przedstawił się jako Mesjasz? Czy tak było? Czy Jezus przedstawił się jako Mesjasz? Nie. To kobieta wprowadziła temat Mesjasza. Ona oczekiwała na Mesjasza. Jezus tylko nawiązał do jej przekonania odnośnie Mesjasza, do jej oczekiwań, pragnień. Można powiedzieć, poznał jej przekonania, przyłączył się do jej przekonań, poszedł kawałek jej drogą i to, co następnie powiedział, było przedłużeniem jej przekonań. Oczekujesz na Mesjasza? Okej, ja jestem Mesjaszem. Dlatego to było skuteczne. Bardzo ważna obserwacja. Jezus nawiązywał do jej oczekiwań. Ta kobieta oczekiwała na Mesjasza. Jak więc mamy wykonać nasz billboard? My dzisiaj w naszej polskiej rzeczywistości raczej nie możemy liczyć na to, na co mógł liczyć w tamtej sytuacji Jezus, że ludzie na nas czekają. Kiedy wreszcie przyjdzie jakiś protestant i powie nam, jak się sprawy mają? Nikt na nas nie czeka. Szukam protestanta, żeby mi powiedział, jak jest. Czy ktoś widział protestanta? To się dobrze składa, bo ja jestem protestantem. Ja, który z tobą mówię. Ludzie, chodźcie zobaczyć, protestant. I całe tłumy ludzi idą. Raczej nie możemy na to liczyć. Niezależnie od tego, jak bliskie prawdy jest to, co chcemy powiedzieć. Zresztą Jezus też bywał w takiej sytuacji. To wśród Żydów był oczekiwany Mesjasz, również jak się okazuje wśród Samarytan. Oni wszyscy oczekiwali na Mesjasza. Chodźcie zobaczyć, Mesjasz. I wielu szło. Ale bywały miejsca, gdzie nikt nie wyszedł na spotkanie Jezusa, gdy przybywał, poza na przykład opętanym, była taka historia, inni ludzie przyszli dopiero, gdy Jezus zezwolił, by demony weszły w świnie i 2000 z nich rzuciły się z urwiska, przyszli zobaczyć, co się stało. Tam nikt nie oczekiwał Mesjasza. W czasie II wojny światowej płynęło ogromne zaopatrzenie z Ameryki do Europy, by wspomóc Anglię w walce. Przeogromna ilość sprzętu, potem ponad 1 000 000 żołnierzy amerykańskich, by pokonać hitlerowskie Niemcy. I rozgrywała się bitwa o Atlantyk. Niemieckie łodzie podwodne, uboty, dziesiątkowały okręty. Sposobem na uboty były samoloty osłaniające konwoje, bombowce, które zrzucały na nie bomby i zmuszały łodzie podwodne do trzymania się pod wodą, gdzie nie były groźne. Ale istniała tak zwana luka powietrzna, obszar na Atlantyku, do którego ówczesne bombowce nie sięgały, miały za mały zasięg i tam właśnie stada ubotów polowały na konwoje i powodowały ogromne straty. Przez tą lukę powietrzną statki płynęły około 4 dni i to był najgorszy czas. Jednak znalazł się na to sposób Liberator, po naszemu Wyzwoliciel, to nazwa nowego bombowca dalekiego zasięgu. Pewien amerykański inżynier wymyślił takie skrzydło, że jak je testowano w tunelach aerodynamicznych, to myślano, że urządzenia się popsuły. Tak było sprawne. I gdy zaczęto produkować Liberatora na masową skalę gdzieś w 1943 roku, był prawdziwym wyzwolicielem dla konwojów. bardzo przez nie oczekiwany. Mówi on, o, liberator. Ale my nie możemy raczej liczyć na to, że ktoś będzie nas oczekiwał jak na liberatorów. O, protestant. Raczej możemy spodziewać się, że nasze billboardy mogą nawet zostać obrzucone jajkami czy kałamarzami z atramentem, albo co gorsza, zbojkotowane. Niezależnie od tego, ile racji byśmy mieli, chociaż sama Ewangelia okazała się prawdziwym liberatorem dla nas i bezstronnie jest liberatorem, ale dzieje się trochę tak, jakby aliancy marynarze strzelali do liberatorów, które przyleciały ich uratować. Jak rozwiązać dylemat? Czy jest coś, z czym człowiek dzisiaj się utożsamia, do czego można by się odwołać? Do tego za chwilę wrócimy. Póki co krok wstecz. Wróćmy do naszych pragnień, do tego, co byśmy chcieli umieścić na billboardzie, gdybyśmy mieli taką możliwość. Swoje zdjęcie z jakiejś wyprawy, może z jakiegoś biegu, swoją wypowiedź roku, a może I love you i imię osoby, do której chcemy skierować? A co umieścił Jezus na swoim billboardzie? Co chciał, żeby trafiło do ludzi? Przeczytajmy kolejną część naszego fragmentu, wers 31 i dalej. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc, rabbi, jedz. On im rzekł, ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego, czyż mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Odpowiedział im Jezus, moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie, jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne. Tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie, jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem rządź to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Uczniowie przynieśli Jezusowi coś do jedzenia. Jezus wykorzystał to, by nauczyć ich czegoś ważnego i mówi, że on ma już pokarm do jedzenia. Jaki pokarm miał na myśli? Cel, jaki płonął w jego sercu. Cel, do którego dążył, który go pochłaniał. Jezus przyrównał posiadanie tego celu do pokarmu, bo pokarm to jest coś takiego, do czego człowiek nie musi się zmuszać, chyba że jest chory. Ale normalnie nie musi się zmuszać, nie musi o tym pamiętać. O, już 3 dni zapomniałem coś zjeść. Nic z tych rzeczy, raczej potrzebujemy się hamować, by nie jeść za dużo. Niektórzy czekają, kiedy wykład się skończy, bo jest dobra kawa. Posiadanie dobrego, pasjonującego celu, do którego się dąży, jest jak smakołyk, do którego oczy się świecą, jest czymś, co pobudza do działania. Jezus miał cel, który go całkowicie pochłaniał, był jego pasją, powodował, że biegł bez znużenia. Zanim nawróciłem się do Chrystusa, to był mój główny problem. Znaleźć cel, dla którego chciałoby się żyć. Brak takiego celu mocno mnie paraliżował i był przyczyną ciągłych rozterek do czasu, gdy poszedłem w ślady Chrystusa i zobaczyłem ten cel. Co to za cel? Jaki to cel potrafi tak nas pochłaniać? Wers 36. zbiera plon na życie wieczne, tak? Zebrać plon na życie wieczne. Przyczynić się do tego, by jak najwięcej ludzi posiadało życie wieczne, by trafili do finalnego miejsca przeznaczenia blisko Boga, a nie tam, gdzie obecnie zmierzają, z dala od Niego. Taki cel, wyludnianie piekła, zaludnianie nieba, zdobywanie przyjaciół na wieczność. W tym celu jest wielka siła i Jezus proponuje ten sam cel swoim uczniom, mówi do nich: podnieście oczy, popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo, oczywiście w przenośni. Będzie wiele radości, gdy pójdziecie za tym celem. Dzisiaj, teraz jest bardzo ważna chwila, bo Bóg przedstawia coś, co może mocno zmienić twoje życie. Uczynić je pasjonującym. Z człowieka być może sfrustrowanego, zmęczonego życiem, Bóg pragnie uczynić kogoś pełnego pasji, który podobnie jak Jezus powie, że to jest moim chlebem. Wypełnić wielkie pragnienie Boga, by ludzie Go poznali, by zebrać plon na wieczność. Role do odegrania w tym celu są różne. Jeden sieje, drugi zbiera. Jednak wszyscy cieszą się wspólnym plonem, gdy kolejni ludzie doświadczą pojednania z Bogiem na wieczność. Ale pragnienie to jedno, a spełnienie się pragnienia to zupełnie inna historia. W sercu Jezusa paliło się wielkie pragnienie, ale też zobaczył, jak to pragnienie się spełnia. Wielu ludzi, na przykład tutaj z miasteczka, przyszło do Niego, by słuchać, co ma do powiedzenia. Dosyć smutną rzeczywistością jest ta, gdy mamy wielkie pragnienia, ale nie zostają zaspokojone. Mamy wielkie pragnienie, aby ludzie poznawali Jezusa jako liberatora, by poznali wspaniałość Ewangelii, ale jeżeli to pragnienie się nie spełnia, możemy być zniechęceni, może pojawić się frustracja, może nawet gorycz, w końcu obojętność, letarg, przeświadczenie, że to nie dla nas. Jezus zostawił nam wzór, kompletny przykład, przykład drogi, by to pragnienie się spełniło. Więc z tym większą uwagą patrzymy, jak On to zrobił. Co umieścił na billboardzie. Także w rezultacie wielu ludzi przyszło do Niego, jak On to zrobił. Co umieścił na billboardzie? Coś starannie i troskliwie dobranego według następującego wzoru. Nie narzucał czegokolwiek, raczej odkrył potrzeby i przekonania człowieka i podał coś, co było przedłużeniem tych potrzeb i przekonań. Kobieta poszukiwała sposobu na szczęście. Proszę bardzo, tu jest sposób na szczęście. I dalej konsekwentnie według tego wzoru ona mówi: wiem, że przyjdzie Mesjasz i objawi nam prawdę. Proszę bardzo, tu jest Mesjasz i właśnie ci ujawnia prawdę. Cały czas według zasady, nie narzucał czegokolwiek, raczej odkrył przekonania, a następnie dał coś, co było przedłużeniem tych przekonań. Ten wzór billboardu, to podejście, można by opisać w formie zasady. Chcąc skutecznie przekazać ludziom prawdę Ewangelii, potrzebujemy pójść kawałek obok nich, poznać ich potrzeby i przekonania, a następnie podać prawdę Ewangelii jako przedłużenie ich przekonań. Nie da się? Przeszkoda jest wyłącznie w nas. A jakie może być inne podejście, sprzeczne z tą zasadą, że trzeba narzucić ludziom jakieś przekonania, trzeba ich zmanipulować, przekonania jakieś, chociaż są im zupełnie obce, z miejsca zanegować, wejść od razu w konflikt, zapędzić w dyskusji do narożnika i tam skutecznie dobić. A jakby się ktoś nie dał, to skwitować jednym zdaniem: on nie chce słuchać. Nic dziwnego. Skoro robisz to po swojemu, a nie jak uczeń Chrystusa, który od Niego uczy się charakteru i podejścia, a Jezus nie przekręcał ludzi. Podawał coś, co było przedłużeniem ich przekonań. I robił to tak, że ludzie widzieli to, że On idzie obok nich, dlatego byli gotowi przyjąć to, co było przedłużeniem ich przekonań, było kolejnym krokiem. Wtedy najbardziej nawet radykalne prawdy i wyzwania, jak chociażby wezwanie do całkowitego nawrócenia, były przez ludzi podejmowane. Oczywiście nie przez wszystkich, ale tych, którzy takiego wyboru byli gotowi dokonać. Więc jak przygotować billboard, by wielu chciało przeczytać, co na nim jest i nie obrzuciło go jajkami czy kałamarzami? Przeczytajmy ostatnią część fragmentu, bo tam jest sedno odpowiedzi na nasze pytania, 39 i dalej. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem 2 dni i o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo. A do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy, jesteśmy przekonani, że On jest prawdziwie Zbawicielem świata. Kobieta Samarytanka, jak czytaliśmy wcześniej, zostawiła swój dzban i pobiegła do miasta. Chociaż przyszła tam w sumie po wodę, przyniesienie wody zeszło na dalszy plan, powstał w niej nowy zamiar, nowy cel. Ona też wydrukowała swój billboard i rozkleiła po mieście. Na tym billboardzie było napisane, wers 29. Następny fragment, który tam powinien być. Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Taki billboard. Jak już wcześniej nadmieniłem, Jezus miał tutaj akurat fory, bo był Mesjaszem, a ludzie oczekiwali na Mesjasza. Dzisiaj raczej nikt nie oczekuje na protestanta czy jakiegoś baptystę. Raczej kombinuje, jak go nie spotkać. Niezależnie od tego, jak wspaniałe rzeczy tamten ma do przekazania. Ale właśnie w tym fragmencie jest odpowiedź na dylemat, bo Samarytanka też nie była Mesjaszem. Ona tylko mówiła, że tam jest Mesjasz, dokładnie jak my. No, może była w ciut lepszej sytuacji niż my. Klucz jest w ostatnim, 42 wersie, kiedy to ludzie mówią, wierzymy już nie dzięki Twojemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani. Co jest wartością, która przekonała ich tak, że w to weszli? To, że mogli sami przekonać się. Oprócz oczywiście działania Boga w sercu człowieka, które jest krytyczne, ale tak od strony ich. Satysfakcja, jaką daje samodzielne odkrywanie odpowiedzi. Kto był autorytetem dla tamtych ludzi? Nie Samarytanka. Ona tylko dała impuls do osobistego przekonania się, że Jezus jest Mesjaszem. Kto był autorytetem dla tamtych ludzi? Oni sami. Ich umysły, ich zdolność do zdobywania przekonań, zanim jeszcze uznają Jezusa za swój autorytet i staną się ewentualnie uczniami, oni potrzebowali osobiście przekonać się. Zabrało im to 2 dni, gdy mogli rozmawiać z Jezusem. I to jest odpowiedź na nasz dylemat. My też nie jesteśmy dla ludzi autorytetem. Nie jesteśmy oczekiwani jak liberatorzy. Ale jest coś, do czego możemy się odwołać. Jako przejściowego autorytetu. Do czasu, gdy może Chrystus stanie się osobiście dla kogoś autorytetem. Możemy odwołać się do autorytetu, jakim jest osobiste odkrywanie odpowiedzi na życiowe dylematy. Całkiem możliwe, że jedynego prawdziwego autorytetu, który jest przez ludzi dzisiaj akceptowany, w takich czasach żyjemy, że jest to bardzo częste. Przy okazji o jednej rzeczy możemy zapewnić. Osobiste odkrywanie odpowiedzi na życiowe dylematy daje ogromną satysfakcję. Jak rozwiązanie ciekawej zagadki, rebusu, rozwiązanie matematycznego zadania, wypełnienie krzyżówki, wszędzie na końcu jest satysfakcja. Dlatego możemy przeczytać te ostatnie słowa w wersie 42, wyobrażając sobie, jak tamci ludzie się czuli. Rozumiejąc, że osobiste odkrywanie wiąże się zawsze z satysfakcją. Ja sam tego bardzo często doświadczam i wyrażam to w sposób, tak spontanicznie, w sposób przeze mnie niekontrolowany. Gdy coś odkryję, z całych sił klaszczę w dłonie. Wyobrażam sobie, że ten inżynier, co odkrył skrzydło do liberatora, musiał mocno klasnąć w dłonie, jak to usłyszał, jak to wymyślił. Więc możemy śmiało przeczytać tą końcówkę, 42 wers, rozumiejąc, że jest tam ogromna satysfakcja. A do tej kobiety mówili, wierzymy, już nie dzięki Twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy, i jesteśmy przekonani, że On jest prawdziwie Zbawicielem świata. A więc właśnie do tego przejściowego autorytetu możemy odwołać się w naszym billboardzie, który chcemy ludziom przedstawić. Możemy na przykład napisać na nim: zobacz, jaką satysfakcję da Ci to, gdy samodzielnie odkryjesz odpowiedź na życiowe dylematy. Potrafimy w tym pomóc. Pod warunkiem, że to prawda, że naprawdę pomagamy ludziom samodzielnie odkryć a nie wyręczamy ich, dając gotowe odpowiedzi. A więc formuła studium biblijnego, jak to nazywamy, w jego istocie, to znaczy, że nie narzucamy nikomu odkryć, ale pozwalamy, by to były jego odkrycia. Ktoś zadaje pytanie, jakiekolwiek, a ty, zamiast popisywać się wyższym wtajemniczeniem, wskazujesz mu na źródło, na jakiś fragment Bożego Słowa i pytasz, a jak te słowa odpowiadają na twoje pytanie? Odkryj. Im bardziej będziemy stawali się mistrzami w takiej pomocy ludziom, by znaleźli własne odpowiedzi na życiowe dylematy, tym więcej satysfakcji będzie po ich stronie i będą mówili, nie wiedziałem, że tak można odkrywać Boże Słowo. Ale tutaj jest jeszcze jeden szczegół, może wydawać się mało znaczący, ale zobaczmy wers 40. Prosili go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem 2 dni. Uwierzcie, że tak jest w 40. Prosili go, aby u nich pozostał, pozostał tam 2 dni. Zwróćmy uwagę, kto kogo o coś prosi. Czy Jezus prosił, żeby mógł u nich pozostać? Czy oni prosili Jezusa, by u nich pozostał? Oni prosili. Proszę, piękne odkrycie. Jakie to ma znaczenie? Teraz nie mogę czekać na wasze odpowiedzi, bo jest to wykład, a nie studium biblijne, ale troszeczkę się tak poczujcie. Jakie to ma znaczenie, że oni prosili? Jezus nie oczekiwał od nich żadnych zobowiązań. Nie sugerował, że potrzebuje ich, by zasilić swój duchowy ruch, który powstaje. Ten wzór jest bardzo potrzebny w naszej kulturze, gdzie dosyć powszechnie się myśli, że zbawienie jest zależne od przynależności do jakiejś religijnej organizacji. Dlatego ludzie od razu wczytują nam takie motywacje, że chcemy przyciągnąć do jakiegoś kościoła, że budujemy jakąś religijną organizację. Nic dziwnego, to jest w sposobie myślenia ludzi. Chociaż tak absolutnie nie jest, mówię za siebie, tak z pewnością nie powinno być. Ewangelia, zbawienie, budowanie ludzi na uczniów Chrystusa jest celem, ale nie Kościół czy jakaś religijna organizacja. Zaangażowanie danego człowieka w jakąś wspólnotę, Kościół, ruch jest sprawą absolutnie, wyłącznie między nim a Duchem Świętym, a Bogiem. Jest sprawą przekonania od Ducha Świętego. Jeżeli naszym motywem byłoby przyciąganie kogoś do swojego kościoła, to jest motyw niewłaściwy, w najlepszym przypadku wynikający z nieświadomości, co jest słuszne. Co robimy, by ludzie przyłączyli się do naszego kościoła? Nie robimy absolutnie nic. Służymy całym sercem, oczywiście, ale jest to sprawa absolutnie, całkowicie, w 100% między nimi a Bogiem. I nie mamy z tym żadnego napięcia. Gdzie kogo Duch Święty umieści, gdzie wszczepi? Szkoda brudzić sobie sumienie, wchodząc w nie swoje kompetencje. Jeżeli taką postawę przyjmiemy, osobiście uważam jedynie słuszną, będziemy mogli z całym przekonaniem i uczciwością umieścić na billboardzie pomagamy bez zobowiązań. To jest nasze motto. Pomagać w poznaniu Chrystusa i byciu Jego uczniem bez zobowiązań. To jest nasze motto. Potrafimy w tym pomóc, byś samodzielnie odkrył odpowiedź na twoje życiowe dylematy bez żadnych zobowiązań. To jest nasze motto. No wiesz, zaufałem Chrystusowi. Jak uważasz, gdzie jest moje miejsce? W jakiej wspólnocie? No wiesz, to jest dla mnie równie ciekawe, gdzie ciebie Duch Święty skieruje i jakie da ci przekonanie, gdzie ciebie wszczepi. Ale poradź mi. Przepraszam, zwracasz się do mnie czy do Ducha Świętego? Bo jak do mnie, to nie śmiem wchodzić w jego kompetencje. Musisz załatwić sobie tą sprawę z Duchem Świętym. Niech on ciebie przekona. To znaczy, że mnie nie chcecie. Co my mamy chcieć lub nie? Nie budujemy żadnej organizacji. To jest sprawa między tobą a Duchem Świętym. To ty musisz chcieć. Nie prowokuj mnie. Nie obciążę sobie kartoteki takim przekrętem. Co więc umieścisz na swoim billboardzie, jeśli wygrasz konkurs, którego nagrodą jest umieszczenie twojego plakatu na tablicach w twoim mieście, na autobusach, city lightach, megabordach? Może właśnie coś takiego. Podsumowanie. Przekonaj się, jaką satysfakcję da ci odkrycie odpowiedzi na życiowe dylematy ze słów Chrystusa. Pomóc w tym bez zobowiązań to moje motto. Przyjdź do Marketplace. Chociaż pewnie żony by chciały, by ich mężowie wrzucili na billboardy I love you i tutaj imię żony. Czy jeszcze zanim staniecie się małżeństwem, czy podobne wpisy, ale może ustąpcie w tym przypadku miejsca Ewangelii. W razie czego zawsze można wziąć scyzoryk i wydrapać gdzieś na drzewie czy na ławce I love you, pod warunkiem, że będzie to twoja własna ławka, żeby nie było, że namawiam do wandalizmu. Jeszcze trochę wakacji, więc pewnie będzie okazja, by właśnie w jakichś romantycznych kontekstach coś takiego zrobić, ale trendy jest teraz zakładanie kłódek z sercami i inicjałami, tak? Więc miłych dalszych wakacji. I chciałem powiedzieć coś jedno, że dzisiaj w kawiarence na waszej grupie będzie o jedną osobę więcej, niż to na pierwszy rzut oka widać. A o co chodzi, to na pewno sobie nawzajem wyjaśnicie, jeżeli ktoś nie rozumie, o czym mówię.